Duchowość w cielesności. Obchodzimy dziś uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Wiąże się ona ściśle z Bożym Narodzeniem, które będziemy przeżywać dokładnie za 9 miesięcy, czyli tyle, ile potrzeba, aby narodził się poczęty człowiek. Tak jak w Boże Narodzenie, tak i dziś, podczas mszy świętej, recytując wierzę w Boga Ojca, przyklękamy na słowa i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. W ten sposób wyznajemy wiarę w tajemnicę wcielenia, czyli w to, że odwieczne Słowo Ojca stało się ciałem i zamieszkało pośród ludzi. Dzisiaj także przypada 15. rocznica wydania przez Jana Pawła II encykliki Evangelium Vitae o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego. W tym dokumencie papież zaproponował, aby, cytuję, corocznie w każdym kraju obchodzono Dzień Życia. Trzeba, aby dzień ten był przygotowany i obchodzony przy czynnym udziale wszystkich członków Kościoła lokalnego. Jego podstawowym celem, pisze Ojciec Święty, jest budzenie w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i w społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i każdej kondycji. Należy zwłaszcza ukazywać, jak wielkim złem jest przerywanie ciąży i eutanazja. Nie należy jednak pomijać innych momentów i aspektów życia, które trzeba każdorazowo starannie rozważyć w kontekście zmieniającej się sytuacji historycznej. 3 lata później, w 1998 roku, w odpowiedzi na przytoczone słowa Jana Pawła II, pasterze Kościoła w Polsce podczas 293. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski podjęli uchwałę, że Dzień Świętości Życia będzie obchodzony w naszym kraju właśnie w uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Również Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwałą z 27 sierpnia 2004 roku ustanowił coroczne obchody Narodowego Dnia Życia w przeddzień uroczystości Zwiastowania Pańskiego. Jak czytamy w uchwale Sejmu, celem tego święta jest propagowanie odpowiedzialności za założenie rodziny i zachęcanie do życia w rodzinach wielodzietnych. Nieco dalej ta sama uchwała Sejmu stanowi, że dzień ten powinien stać się okazją do narodowej refleksji nad odpowiedzialnością władz państwowych, społeczeństwa i opinii publicznej za ochronę i budowanie szacunku dla życia ludzkiego, szczególnie ludzi najmniejszych, najsłabszych i zdanych na pomoc innych. Dzień ten powinien być również motywem solidarności społecznej, zachętą do wszelkich działań służących wsparciu i ochronie życia. Tak napisali posłowie. Choć za tym wspaniałomyślnym gestem polskiego parlamentu nie poszły niestety konkretne decyzje polityczne, prawne czy ekonomiczno-społeczne, które miałyby bronić życia od poczęcia do naturalnej śmierci, to jednak ta inicjatywa wzmocniła liczne działania obrońców życia od lat szczerze zaangażowanych w jedną z najważniejszych spraw, jaką jest uszanowanie daru ludzkiego życia. Zdumienie nas ogarnia, gdy uświadomimy sobie, jak bardzo Bóg Ojciec, Stwórca Świata, zakochał się w człowieku, skoro w swoim jednorodzonym Synu, odwiecznym Słowie, stał się człowiekiem, rodząc się z Maryi Dziewicy, bezbronnym ludzkim dzieckiem. W ten sposób Bóg potwierdził swój odwieczny zamysł, że człowiek powołany został do istnienia na Jego obraz i Jego podobieństwo. I dziś właśnie pochylamy się nad jedną z największych tajemnic naszej wiary, nad tą mianowicie, że Jezus Chrystus, który stał się obrazem Boga niewidzialnego, upodobnił się do każdego człowieka. W tym miejscu cisną się na usta pełne zdumienia i uwielbienia słowa psalmisty. Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz? I czym syn człowieczy, że się nim zajmujesz? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich, chwałą i czcią go uwieńczyłeś. Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich, złożyłeś wszystko pod jego stopy. O Panie, nasz Panie, jak przedziwne jest Twe imię po wszystkiej ziemi. Jakże więc nie dziękować, szczególnie podczas dzisiejszej mszy świętej, za łaskę życia, za cud życia, który jest udziałem każdego z nas. Wypada więc ogarnąć modlitwą swoich rodziców, którzy uszanowali boski dar życia i nam go przekazali. Dzień dzisiejszy to także okazja do gruntownego rachunku sumienia nad tym, jak korzystam z daru życia. To znaczy, czy troszczę się o swoje zdrowie, odpowiednią do swego wieku kondycję i siły, aby dobrze wypełniać zadania, jakie Boża opatrzność mi powierza. Nie można też nie postawić sobie pytania o to, jak wykorzystuję czas, który jest przejawem życia. Zmarły przed 120 laty kardynał Henry Edward Manning napisał, że czas jest najcenniejszym po łasce darem Bożym. A przecież ile tego daru, podobnie jak łaski, marnujemy? Dzisiejszą uroczystość Zwiastowania Pańskiego dzięki kontemplacji misterium Słowa, które stało się ciałem, uświadamiamy sobie niepowtarzalność ludzkiego bytu. Przyjęło się bowiem mówić, że człowiek to dusza i ciało. Jakkolwiek rozumiano tę złożoność, to od czasów starożytnych, pozostających pod silnym wpływem filozofii platońskiej, to co cielesne przeciwstawiane było temu co duchowe. Za przykład niech posłuży fakt, że kiedy w języku starożytnej teologii w początkach V wieku pojawiło się łacińskie słowo spiritualitas, które oznacza duchowość, to niemal natychmiast przeciwstawiano mu inne łacińskie pojęcia. Carnalitas, czyli cielesność, a niekiedy nawet animalitas, czyli zwierzęcość. Z tego zdaje się wynikać ustawiczne napięcie, jakie w sobie nosimy. To mianowicie, że wymiar duchowy i cielesny są w ustawicznej do siebie opozycji. W duchu filozofii platońskiej ten problem napięcia między duchem i ciałem dostrzegł również święty Paweł, pisząc w liście do Rzymian następujące słowa. Ci bowiem, którzy żyją według ciała, dążą do tego, czego chce ciało. Ci zaś, którzy żyją według ducha, do tego, czego chce duch. Dążność bowiem ciała prowadzi do śmierci. Dążność zaś ducha, do życia i pokoju. A to dlatego, że dążność ciała wroga jest Bogu. Nie podporządkowuje się bowiem prawu Bożemu, ani nawet nie jest do tego zdolna. A ci, którzy żyją według ciała, Bogu podobać się nie mogą. Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. W nawiązaniu do tych słów niektóre starożytne nurty gnostyckie uznały, że ciało nie tylko nie sprzyja życiu duchowemu, ale jest siedliskiem zła i pozostaje we władaniu szatana. Wobec tego należałoby zwalczać ciało, gardzić nim, wyniszczać, ujarzmiać. Ten sposób myślenia mocno zaciążył na koncepcji ascezy, która praktycznie do dziś ujmowana jest jako sposób na poskramianie ciała, aby wyzwolić siłę ducha. Kryje się w tym jednak pewne niebezpieczeństwo popadania w skrajności, jak również pogarda dla dzieła stworzenia i wcielenia, które dziś czynimy przedmiotem modlitewnej refleksji. Skoro bowiem Bóg stworzył ludzkie ciało, uświęcił je sam, stając się człowiekiem, to nie ma żadnej dostatecznej racji, dla której wolno byłoby pogardzać własną cielesnością. Takie pogardliwe podejście do ciała nie ma nic wspólnego z prawdziwą pobożnością, tak samo jak fałszywe ubóstwianie ciała. I w jednym i w drugim przypadku jest to radykalny sprzeciw wobec stwórczego i odkupieńczego zamysłu Boga. Obchodzona dzisiaj uroczystość Zwiastowania Pańskiego i zarazem Dzień Świętości Życia skłania do tego, abyśmy zgodnie z myślą Jana Pawła II nie postrzegali człowieka jako luźny zlepek ciała i ducha, ale jako zamierzoną i chcianą przez Boga nierozerwalną jedność. W liście do rodzin Gratissimam Sane z 1994 roku papież pisze, że człowiek jest istotą przez swoje ciało i ducha zarazem. Nie można tego ciała sprowadzać do wymiarów czystej materii. Jest bowiem ciałem uduchowionym, podobnie jak duch jest tak głęboko zjednoczony z ciałem, pisze papież, że poniekąd można go nazwać duchem ucieleśnionym. Tylko dzięki temu, że człowiek jest ciałem uduchowionym i zarazem duchem ucieleśnionym, może cieszyć się nie tylko życiem doczesnym, ale także mieć nadzieję pełni życia w wieczności. Wyznajemy przecież wiarę w ciała zmartwychwstania.